Panu Bogu, kochani, bracia i siostry w Chrystusie Jezusie, na których krew Syna Bożego przelana została za każdego z nas. Chwała Bogu za to, kochani. Muszę wam powiedzieć, że długo się do was jedzie, kochani. Tak samo jak i do nas. I cieszę się. Ja nie wiem, czy ten głośnik nie będzie trochę przeszkadzał, dlatego że ten mój głos, on taki donioślejszy jest i może przeszkadzać, jak można go trochę przyciszyć. Ale wiecie, ja cieszę się z tego, że naprawdę w tym zgromadzeniu mam serdecznych przyjaciół w Chrystusie Jezusie, braci i siostry. I ja znam was, kochani, z tego, co o was słyszałem, o was wiem i w was widzę. I z tego jestem prawdziwie szczęśliwym człowiekiem, że mogę stać tutaj przed obliczem wszechmocnego Boga w Chrystusie Jezusie, opowiadać wam Ewangelię o Synu Bożym Jezusie Chrystusie. Wielu z was nie znam tylko z tego, że po prostu was widzę, ale z praktycznej miłości, tak samo jak ja w tą stronę, tak samo i wy w moją stronę pokonywaliście już nawet nie raz niektórzy te setki kilometrów, aby wspierać nas w trudnych dla nas chwilach. I chwała Jezusowi, i my, i wy wytrwaliśmy do dzisiejszego dnia. I można powiedzieć, aż do dzisiaj prowadził nas nasz Pan Jezus Chrystus. Chwała Jemu niech będzie za to. Kochani, kiedy my raz, mój pastor jeszcze dużo lat wcześniej zwiastował Ewangelię, a może nawet nie on, a siostra wierząca swojej matce. Ta matka w wieku 90 lat uwierzyła. Około 90 lat uwierzyła. Została ochrzczona. W czasie, kiedy uwierzyła, była głucha, nic nie słyszała. Przyszła kobieta do niej, aby jej wstawić takie specjalne aparaciki do uszu, żeby ona mogła słuchać kazania. Ona chciała to. Dlatego, że pastora nie słyszała, jak mówił w domu. Ona na zgromadzenia nie chodziła. Ale my jej usługiwaliśmy w domu. W domu było zgromadzenie. I wiecie, kiedy ona przychodziła, kiedy my do niej przychodziliśmy, to w pewnym momencie, kiedy ona powiedziała do córki: słuchaj, wezwij pastora, bo ja chcę z nim porozmawiać, chcę oddać życie Bogu. I kiedy on przyszedł, ona wyznała swoje grzechy, pokutowała, upamiętała się i zaczęła żyć z radości Bożej w Chrystusie Jezusie w takim wieku. I wiecie, kiedy pastor wtedy przyszedł, aby głosić Słowo Boże, i tak w tym pokoiku, w tym pokoju takim większym, ale tak doniośle głosi, to ta starsza siostra zwraca się do córki i mówi: słuchaj, a czemu ten pastor tak krzyczy? A ta córka popatrzyła na nią i mówi, że no bo ty nie słyszysz przecież, ale ja wszystko słyszę. Kochani, w wieku 90 lat Bóg Wszechmogący okazał łaskę i uzdrowił tą niewiastę i dał jej nowy słuch. I ona mogła do ostatnich dni życia swojego słuchać Słowa Bożego. Chwała Bogu za to. Mało tego, niedługo przed tym momentem, kiedy przyszła w nawrócenie, albo w tym momencie, kiedy już powiedziała o tym, że chce pokutować, idąc z łazienki do łóżka, upadła, złamała sobie żebra. Nie minął tydzień, a ona chodziła zdrowa. To jest ponadnaturalna rzecz, żeby 90-letniej kobiecie w ciągu tygodnia złączyły się te żebra, a dla niej się złączyły, kochani. Przez następne kilka lat, 3 lata, nie mogła chodzić do zgromadzenia. My przychodziliśmy do jej domu, kiedy była możliwość, umywaliśmy jej nogi, usługiwaliśmy wieczerzą pańską. Ale bracia i siostry, ja chcę powiedzieć o tym, o czym brat przede mną mówił. Ta siostra w takim wieku, schorowana, doświadczająca łaski Bożej. Ale kiedy my tam szliśmy z Ewangelią, tam szliśmy, żeby ją posilić w sensie duchowym, to wiecie, sami wychodziliśmy niesamowicie posileni przez społeczność z tą osobą. Ona pełna wiary, pełna tej Bożej łaski, niejednokrotnie mówiła jakby tak nie od siebie, jakby tak z wnętrza wypływające, to jakimś wersetem biblijnym podzieli się, to jeszcze czymś innym. My wychodziliśmy pełni radości i wdzięczności Bogu za taką właśnie siostrę i za ten czas, w której mogliśmy jej usłużyć. Trudne chwile, ale zupełnie inaczej można je znosić. Ja jeszcze jedno świadectwo chciałem wspomnieć, może bliższe mojemu sercu, dlatego że ono było na co dzień, kiedy moja żona złamała kręgosłup w wypadku komunikacyjnym i kiedy, wiecie, 6 miesięcy nosiła gorset, to ja ją na co dzień obserwowałem. Przychodziła jej rodzina, przychodzili jeszcze inni ludzie, i wierzący bracia i siostry, i starali się jej okazywać współczucie. Ale to ona wszczepiała dla nich tą niesamowitą radość, która nie płynęła z jej samej. Ja, wiecie, dziękuję Bogu za żonę. Ja myślę, że my, mężowie, dziękujemy Bogu za nasze żony i żony za naszych mężów. Ale wiecie, w doświadczeniu, kiedy człowiek żyje z Chrystusem Jezusem, może je przechodzić troszeczkę właśnie tak inaczej, o czym mówił brat właśnie, zachęcając nas do tego. Trwajmy w tym doświadczeniu, które i na nas przychodzi, kochani, abyśmy wytrwali aż do końca, do ostatniej chwili. Chwała Jezusowi. Ja chciałbym podzielić się Bożym Słowem, ale zanim się podzielę, to jeszcze chciałem wam powiedzieć, rzeczywiście tak jest, jak Piotrek, brat nasz przede mną, powiedział. Bracia i siostry z Olsztyna, był tam też brat z Zabrza. Ja wczoraj byłem na nabożeństwie i oni wszyscy przekazują wam chrześcijańskie serdeczne pozdrowienia. Mało tego, nasze zgromadzenie tak samo, te w Gołdapi małe, przekazuje i kazało przekazywać te Boże pozdrowienia w Chrystusie Jezusie. Niech imię Pańskie będzie wywyższone. Amen. Otwórzmy list do Hebrajczyków. Kiedy rozsądzałem ten czas, żeby tutaj się do was wybrać, to na myśl mi przyszły te słowa. Ja prosiłem Boga i proszę o to, by dał mi łaskę przedstawić tą sytuację, o której jest tutaj napisane, list do Hebrajczyków, 9 rozdział, o którym jest tutaj napisane, dlatego że jest tutaj mowa o pewnym planie, o którym też brat dzisiaj mówił, o pewnej drodze, o której też było mówione. Jest o tym tutaj mowa. I ja wierzę, że wytężymy trochę nasz słuch, wytężymy trochę nasze serca, wytężymy nasze wnętrza, aby chwilę posłuchać, jak wspaniałe rzeczy ma przygotowane dla nas nasz Pan i Bóg Wszechmogący, żywy przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Jak wspaniałe rzeczy, kochani. Ta naprawdę wspaniała, cudowna łaska Boża. Ona jest niesamowita. Otwórzmy 9 rozdział listu do Hebrajczyków i ja go całego przeczytam. Wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej, ziemską świątynię. Wystawiony bowiem został przybytek, którego część przednia nazywała się miejscem świętym, a w niej znajdowały się świeczniki, stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek zwany miejscem najświętszym, mieszczący złotą kadzielnicę i skrzynię przymierza, pokrytą zewsząd złotem, w której był złoty dzban z manną i laska Aarona, która zakwitła, i tablicę przymierza. Nad nią zaś cherubiny chwały, zacieniający wieko skrzyni, o czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić. A skoro te rzeczy zostały urządzone, kapłani sprawujący służbę Bożą wchodzą stale do pierwszej części przybytku. Do drugiej zaś raz w roku sam tylko arcykapłan, i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie samego i za uchybienia ludu. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Ma to znaczenie obrazowe odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, który pełni służbę Bożą. Są to tylko przepisy zewnętrzne dotyczące pokarmów i napojów i różnych obmywań, nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził. Bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził. Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i hizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczone krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Jest więc rzeczą konieczną, aby i odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami. Same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, taki Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Kochani, chwała Jezusowi. Długi jest to fragment, ale jest to list do Hebrajczyków, bardzo głęboki list, bardzo mówiący o rzeczach ważnych dla narodu Bożego, ważnych dla Kościoła Jezusa Chrystusa. I ja o tym chcę dzisiaj mówić, kochani, bo tutaj są zapisane bardzo ważne i cenne rzeczy. Bóg mówi o jednej rzeczy, że kiedyś w Starym Testamencie On prowadził swój naród cudowną drogą. Prowadził chwilami trudnymi i chwilami łaskawymi. Ale w tym wszystkim, my wiemy o tym, brat już przede mną mówił, Bóg Wszechmogący, kochani, On miał swój cel, swoje przeznaczenie dla Bożego, świętego narodu. A Słowo Boże mówi o tym, że nie tylko dla nich miał to przeznaczenie, ale przede wszystkim oni to wszystko przechodzili, oni to wszystko trudzili się, oni to wszystko znosili w jednym konkretnym celu, abyśmy my dzisiaj mieli z tego dla siebie wielkie, chwalebne, na chwałę dla imienia Jezusa Chrystusa, pouczenie umiłowani, jako tą duchową służbę, byśmy mogli pełnić. I tutaj jest napisane o tym, bo ja bym tylko chciał o tym wspomnieć, może nie o całym tym planie, ale wiecie, tak jakby przybliżyć nam tylko pewien rąbek tej Bożej łaski. I może już o tym słyszeliśmy, może już nieraz z tego miejsca było głoszone. Kochani, posłuchajmy jeszcze raz. Może dzisiaj Bóg coś chce dla nas powiedzieć nowego, albo może nie nowego, starego, odświeżyć te nasze myśli, te nasze znajomości, to nasze pragnienie. Napisane jest tutaj o Bożym przybytku, o tym przybytku, który Mojżesz postawił, kiedy dostał informację od Boga, tam na górze, kiedy był w obliczu Bożym. I napisane jest o tym, że tam Mojżesz otrzymał pewną wizję, pewne spojrzenie całego Bożego przybytku. I tutaj jest napisane, jak on wyglądał. Przede wszystkim był złożony z dwóch części. Z miejsca, które nazywało się miejscem świętym i z miejsca, które nazywało się miejscem najświętszym. Słowo Boże mówi, że w jednym miejscu i w drugim miejscu były pewne przybory, ale ja o nich dzisiaj nawet nie chcę wspominać, bo za dużo byłoby tego czasu, a myślę, że bracia i tutaj oni dokładnie o tych miejscach i o tych przyrządach wspominają i nam, kochani. Ja chcę skupić się tylko na tych dwóch miejscach, o których wspomniałem. Jedno miejsce, miejsce święte. Drugie miejsce, miejsce najświętsze. Słowo Boże mówi w tym miejscu, że wszyscy kapłani, oni mieli prawo wchodzić do miejsca świętego i tam przebywać, składając pewne ofiary, czy to z chlebów pokładnych, czy po prostu dbać o ten świecznik Boży, który tam znajdował się, ale raz w roku arcykapłan tylko mógł wejść do miejsca najświętszego, dlatego że tam było już coś szczególnego. Tam on mógł oglądać oblicze wszechmocnego Boga. Tam, dlatego było to miejsce najświętsze, że bardzo często w tym właśnie miejscu nad cherubinami chwały objawiał się sam wszechmogący Bóg, kochani. Jak cudowna to łaska przeżywać takie chwile w niesamowitej społeczności, oglądając oblicze wszechmocnego Pana. On mówił o swoim słudze Mojżeszu, że to jest mój przyjaciel. To jest ten człowiek, że ja z nim rozmawiam, jak właśnie ten przyjaciel. Ja z ust do ust przekazuję mu informacje, nie w zagadkach, bezpośrednio. To jest wspaniałe miejsce, kochani, wspaniały czas. Ale jeżeli chodzi o nas, on nas niestety albo stety, dzięki łasce Bożej, on nas czeka. Ale zanim do tego dojdziemy, ja chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na to, co ja przed chwilą powiedziałem jeszcze raz. Wiecie, w tym przybytku było coś jeszcze. Przed przybytkiem znajdowała się pierwszo, idąc od przybytku, znajdowała się taka piękna kacz, w której była woda i w której kapłani byli obmywani. I jeszcze wcześniej, patrząc od przybytku, znajdował się stół na ofiarę. Na nim była składana ofiara, ołtarz ofiarny, tak to bym lepiej określił. I teraz każdy kapłan, który chciał wejść do przybytku, składając ofiarę, musiał przejść też przez tą wodę, aby obmyć się i dopiero wtedy mógł wejść do przybytku, aby tam prawdziwie móc pełnić swoją służbę. Innej możliwości dla kapłana nie było. Kochani, Słowo Boże mówi, 9 rozdział tego listu do Hebrajczyków i 8 wiersz. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. W 8 rozdziale listu do Hebrajczyków, może żeby nie wyjść tylko z kontekstu, przeczytam od 4 wiersza. Otóż gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, mowa jest o Jezusie, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu. Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Umiłowani, Słowo Boże jednoznacznie mówi, że ten przybytek, który był tam budowany, on był tylko obrazem i cieniem tych przyszłych rzeczy, które objawiły się, gdy przyszedł na ziemię Jezus Chrystus i objawił się swojemu narodowi. I te wszystkie, ale ten cały przybytek, tutaj też wyraźnie słyszeliśmy, on jest tym odbiciem, obrazem i cieniem pewnej świątyni, która została nazwana świątynią niebiańską, a wcześniej przeczytałem, ma to znaczenie obrazowe. Jest to dla nas pewien obraz. Ten przybytek, który tam był i znajdował się, jest dla nas pewnym obrazem. I chwała Bogu, kiedy tak jest, kochani. Dlatego, że Słowo Boże mówi, przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie. To znaczy, że Bóg przez Ducha Świętego w Jezusie Chrystusie chce coś pokazywać narodowi swojemu. Chce coś objawić w związku z tym, co tutaj było pisane. Kochani, On nie tak sobie zrobił ten przybytek, ale chce, abyśmy my znali dokładnie, jaka jest, jaki był cel Jego, jaki była wola Boża w tym, aby ten przybytek tam powstał, a my dzisiaj, abyśmy mieli w tym i w tej cząstce udział. I może spojrzymy pierwszo na naszego arcykapłana naszego wyznania, na Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Wiecie, kiedy On zdecydował się być sługą, jak brat mówił przede mną, kiedy stał się człowiekiem, Słowo Boże mówi, że mając 12 lat poszedł do świątyni. I kiedy poszedł tam do świątyni, to rodzice wtedy szukali go i byli wręcz zrozpaczeni, można byłoby powiedzieć. Ale kiedy tam zaszli, to Jezus zrobił coś takiego szczególnego w tym miejscu. Ona mówi, gdzie ty byłeś? Tyle czasu szukaliśmy ciebie. Matka przemawia do swojego syna. A syn mówi, mamo, mamo, czy ty nie rozumiesz, czy ty nie wiesz tego, że w tym, co ojca jest, ja być muszę? Takie proste wyznanie Jezusa. Słowo Boże mówi, wiecie, kto, żeby się nie pomylić, kto ustami swoimi wyzna, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzy, że Bóg go wzbudził z martwych, zbawiony będzie. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Chwała Bogu za to. Kochani, to było takie może prostego dziecka, ale wyznanie bardzo jasne i jaskrawe. Matka zachowywała te słowa w sercu swoim. Jezus wyznał. On chce być tam, gdzie Jego Ojciec i On w tym chce być. I złożył tego świadectwo młodzieży. Młodzi ludzie, ale i starsi. Tam było napisane, że owocem tego świadectwa było, że on poszedł ze swoimi rodzicami i był im uległy. Ta jego uległość, ten wspaniały charakter Jezusa, tam okazany był świadectwem tego, co powiedział. Ja chcę być taki jak Ojciec, chcę Jego słuchać i Jemu służyć. To była decyzja Jezusowa w tak młodym wieku złożona. A później, kiedy przyszedł do Jana, Jan mówi, ja nie jestem godzien udzielić Tobie tych rzeczy, których ode mnie oczekujesz. A Jezus mówi, ustąp teraz, albowiem godzi się wypełnić nam wszelką sprawiedliwość. Wtedy ochrzcił go. I znowu ten obraz, kochani, obraz tego zanurzenia, tego wodnego chrztu. Dalej Jezus wyszedł po pustyni, kiedy Duch go tam zawiódł, wyszedł i zaczął głosić Ewangelię i mówił, upamiętajcie się, gdyż przybliżyło się Królestwo Boże. I zwiastował, i zwiastując tą Ewangelię na tej ziemi, starał się mówić o Królestwie Ojca swojego, przedstawiając im tą niebiańską chwałę, którą widział tam u Ojca. I przyszedł dzień, kochani, kiedy Jezus Chrystus, Syn Boży, ja bardzo skracam to, ale w konkretnym celu, bo dążę do tylko jednego miejsca, do którego On wszedł. Kiedy Syn Boży Jezus Chrystus zawisł na krzyżu, On nie zawisł, dlatego my pamiętamy i wiemy o tym, że może On był jakieś niewłaściwe postępowanie Jego było. On był sprawiedliwym i ofiara Jego doskonała, ale zawisł dlatego, abyśmy my byli ludźmi wolnymi, aby Jego Kościół był Kościołem uświęconym, aby Jego Kościół mógł w czystości chodzić, życia Bożego i aby przeżywał coś szczególnego, kochani, o czym ja będę mówił zaraz. Ale zanim to wspomnę o tym i otwórzmy Ewangelię Mateusza, że tam się stało coś szczególnego. W Ewangelii Mateusza jest napisane... W 27 rozdziale. ...49 wiersz. A inni mówili, poczekaj, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie, aby go wyratować. Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, i ziemia się zatrzęsła, i skały popękały. Niesamowita rzecz. Od góry do dołu rozdarła się zasłona świątyni. Coś niesamowitego się stało, kiedy Jezus ostatni raz wydał ten głos, kiedy, jak w Ewangelii Jana jest napisane, można powiedzieć, jeszcze do końca rozglądnął się, jeszcze popatrzył. Wiecie, to mnie przemawia bardzo głęboko, kiedy Jezus, wisząc na krzyżu, zmęczony, utrudzony, zbity i ledwie żyjąca osoba, ale jeszcze podnosi głowę i patrzy, czy może wszystko jeszcze wypełnione, czy może czegoś jeszcze brakuje, i wtedy krzyczy: pragnę, aby się wypełniło Słowo Boże. Jego serce, jego pragnienie było przesiąknięte jedną dążnością, aby do końca wypełnić Boże Słowo, ojcowską wolę, aby nic nie zostało zaniedbane. I kiedy już wszystko zostało wykonane, wtedy Boży Syn mówi: wykonało się, zapłacone w pełni, i oddaje ducha. I wtedy, kiedy oddaje ducha, Ojciec czyni nadprzyrodzoną łaskę. On rozrywa zasłonę świątyni od góry do dołu i mówi: wykonało się. Otwarta jest droga do duchowej świątyni. Wszystko jest otwarte dla Bożego ludu. I przede wszystkim otwarło się dla mojego Syna, gdyż był doskonały w posłuszeństwie, doskonały w poddaniu się, doskonały w uległości, złożył doskonałą ofiarę. I Słowo Boże mówi tak. 12 wiersz 9 rozdziału listu do Hebrajczyków. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia. 24 wiersz. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Bożym. Chrystus Jezus wszedł do świątyni, Słowo Boże mówi, ale nie tej ziemskiej, dlatego że tam kapłani, oni by dalej spełnili swoją służbę i takie było ich zadanie. A On nie tak. On raz na zawsze złożył świętą ofiarę i musiał wejść do innej świątyni, do świątyni niebiańskiej, do świątyni duchowej, kochani, do tej świątyni, o której tutaj jest mowa, że to był pewien, ten fizyczny obraz był tylko obrazem, a jest coś jeszcze głębiej, niebiańska świątynia. On wszedł do niebiańskiej świątyni, ale ja chciałbym jeszcze zwrócić naszą uwagę, kochani, do jakiej części tej świątyni wszedł Syn Boży, Jezus Chrystus, kiedy poszedł tam w ojcowskie progi i mówi: ja teraz idę do Ojca, ja teraz już zmierzam do apostołów po swoim zmartwychwstaniu, mówi, ja idę teraz do Ojca. Wziął krew, którą przelał na Golgocie. Ja nie wiem, jak to wyglądało w tej duchowej rzeczywistości, ale On ją wziął, zaniósł tam przed oblicze świętego, spotkał się ze swoim Ojcem w tej doskonałej bliskości. Nic im już nie przeszkadzało, kochani. Twarzą w twarz oglądali się. I On mówi: Ojcze mój, ja przyniosłem krew swoją przelaną za każdego, za każde dziecko, za każdego, można powiedzieć, brata i siostrę. Za każdego człowieka ją przelałem. Zobacz, o, tutaj jest przebłagalna ofiara. Testament wykonany. Jakby można było nazwać to miejsce, o którym słyszymy, że Ojciec z Synem rozmawiają w tej, jakby twarzą w twarz bliskości, oglądać tam może Boga. Zobaczmy jeszcze. Księga Objawienia. Dwudziesty pierwszy rozdział. Ja przypomnę to miejsce, dlatego że nie tylko Jezus jest powołany do tego, albo poszedł tam, ale jest coś cudownego w tym, kochani. Jest coś w tym cudownego. Jest zachęta dla nas płynąca. Słowo Boże mówi, od początku będę czytał tego 21 rozdziału. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły i rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie, stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. I kiedy dalej opowiada, co on widział tam, Jan, w tym cudownym widzeniu, to napisane jest jeszcze takie słowo, 22 wiersz tego samego rozdziału. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek, a miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. Alleluja! Tak cudowne miejsce, które Bóg przygotował dla narodu swojego, do którego jako ten pierwszy arcykapłan wszedł sam Chrystus ze swoją świętą krwią. Ale Słowo Boże mówi, że Jezus powiedział w 14 rozdziale Ewangelii Jana, niechaj nie trwoży się serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mojego wiele jest mieszkań. Ja idę przygotować wam tam miejsce, umiłowani. On przemawiał do uczniów, dając im bezpieczeństwo, bo przyjdzie dzień, kiedy ja przyjdę i zabiorę was tam, abyście gdzie ja jestem, tam i wy byli. Chwała Bogu za to, kochani. Bóg przygotował miejsce swojemu narodowi i to miejsce nazywa się miejscem obcowania wszechmogącego Boga ze swoim narodem w bliskości, gdzie twarzą w twarz będziemy oglądali oblicze świętego, gdzie zobaczymy go blisko i wszystkie zagadki rozwiązane nam będą, umiłowani, i wszystko jasne będzie nam. Chwała niech będzie świętemu naszemu za tak cudowne miejsce. Chwała niech będzie Chrystusowi za jego świętą krew, którą przelał, za moc jego ofiary, która może przenieść ciebie z tego świata ciemności do przedziwnego świata jasności i królestwa Syna Bożego. Chwała niech będzie Jezusowi za to. Ale to jest miejsce najświętsze. A ja dzisiaj chciałbym wspomnieć o innym miejscu. O miejscu świętym jeszcze, kochani. Jeżeli ten przybytek składał się z dwóch części, to niewątpliwie i przybytek duchowy, niebiańska kraina albo niebiański wygląd tego przybytku składa się z dwóch części. Nie będziemy go szukać na niebie. Wiecie dlaczego? Bo Słowo Boże mówi, tam świątyni już nie było. Tam już jest miejsce tylko szczerego, prawdziwego przebywania ze swoim Stwórcą i Panem. Ja chcę posłużyć się dwoma przykładami, które mi przychodzą, żeby wskazać na to szczególne miejsce, nie tam, na niebiańskiej krainie. Wiecie, pewnego razu jeden ze studentów w Warszawie nawrócił się. I kiedy nawrócił się, zaczął czytać Ewangelię, a miał w swoim miejscu, w swoim akademiku, w tym pokoju, w którym mieszkał, kolegę. I ten kolega, kiedy usłyszał, że jego przyjaciel, jego kolega nawrócił się, zaczął z nim walczyć. Zaczął go przekonywać, że to, co zrobiłeś, to jakaś może sekta, czy jeszcze inne tam rzeczy. I tak bardzo tego niewierzącego człowieka dotknęło to, że tamten tak twardo stoi przy swoim, że on zaczął czytać Biblię. Ja mówię o prawdziwej sytuacji, o realnej sytuacji. On zaczął czytać Biblię. I mówi, ja czytałem Biblię po to, żeby pokazać jemu, że niewłaściwie myśli, niewłaściwie mówi i niewłaściwie postępuje. I kiedy zaczął czytać tę Biblię, ją już tam przeczytał może raz i drugi, to wreszcie wiecie co? Sam się nawrócił. Chwała Jezusowi za to. Tak zaczął jego czytać, że po prostu zaczęło to przekonywać jego serce, przybliżać się do Boga i zamiast przeciwstawić się temu koledze swojemu, to zaczęli o tym samym, w tym samym duchu, że tak powiem, rozmawiać. I w tym momencie on zaprosił go na taką małą wtedy jeszcze w pokoiku takim akademickim chyba społeczność studencką, która tam wtedy się rozwijała, społeczność chrześcijan, ludzi, którzy nowo narodzili się z ducha i z wody i przyszli do Boga i szczerze rozważali Słowo Boże, ci studenci. I on przyszedłszy na to społeczność, wiecie, kiedy oni zaczęli się tam wspólnie, ktoś wstał, podzielił się słowem, potem zaczęli się modlić, to po tej modlitwie ten człowiek, który pierwszy raz przebywał na takiej społeczności, bardzo się przejął. Wstał czy tam z kolan i mówi, że słuchajcie, na tym miejscu jest żywy Bóg. Oni popatrzyli na Niego, uśmiechnęli się wszyscy. No już o tym wiemy, że tutaj jest żywy Bóg. Ale On mówi, wy nie rozumiecie tego. Ja przed chwilą przeżyłem obecność i społeczność z żywym Bogiem. Na tym miejscu jest żywy, święty Bóg. Chwała Bogu, że tam On był. Chwała Jezusowi, że pośród narodu Bożego przebywał żywy i święty Bóg. Kochani, kiedy Mojżesz wybudował świątynię i wszystko wykonał tak, jak mu rozkazał Pan, był poddany i uległy Słowu Bożemu, któremu zostało objawione, to Słowo Boże mówi na końcu drugiej Księgi Mojżeszowej, że chwała Boża wypełniła świątynię i ta świątynia wtedy dopiero została prawdziwie poświęcona przez Ducha Bożego, Wszechmogącego Boga i ten Duch Boży tak ją wypełnił, że Mojżesz, przyjaciel Boga, nie mógł tam wejść. Tak cudowne i święte stało się to miejsce, kochani. Wiecie, kiedy ojciec brata Dmitrija Biespałowa, pewnego razu, kiedy ta rodzina jeszcze nie znała Boga, trafił na nabożeństwo. Ja nie słyszałem tego z ust brata Dmitrija, chociaż znałem go, poznałem go osobiście, ale słyszałem na jednym jego z kazań i chcę mu na to wspomnieć. Kiedy jego ojciec pierwszy raz trafił na społeczność ludzi wierzących, to po tej społeczności przyszedł do domu i mówi, słuchajcie, ja spotkałem świętych ludzi. Oni modlą się na obcych językach, tak jak napisane jest w Biblii. Oni są poddani Bogu, tak jak napisane jest w Biblii. Pośród nich objawia się żywy Bóg. Ja spotkałem świętych ludzi. Kochani, miejsce święte to nie miejsce gdzieś za morzem czy za górą, ale miejsce święte to gdzie dwóch albo trzech przebywa w imieniu moim. Słowo Boże mówi, Jezus tak mówił, tam i ja przebywam pośród nich. Mało tego, Jezus mówi, kiedy Jego pytali uczniowie i mówią, gdzie? Pokaż nam, kiedy przyjdzie to Królestwo Boże. On mówi, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Nie będą mówić, oto tam, oto tu. Ale On mówi, oto pośród was jest Królestwo Boże, chwała Jezusowi za to. Pośród was jest Święty Duch żywego Boga. Pośród was jest to święte uświęcenie i dlatego my jesteśmy narodem Bożym. Nie dlatego tylko, że wykonujemy Boże Słowo, że żyjemy według Bożego porządku, ale między innymi albo przede wszystkim dlatego, że Święty Bóg przebywa pośród swojego narodu i jest to miejsce, o którym Słowo Boże wskazuje, miejsce święte. A jak się tam dostać? Czy my naprawdę jesteśmy w tym świętym miejscu dzisiaj? Kochani, przewróćmy stronę listu do Hebrajczyków. Tam jest napisane o pewnej drodze, o której też brat przede mną wspominał, droga każdego człowieka, którą Bogu zależy, aby skierować te ludzkie serce na tą właśnie ścieżkę. 19 wiersz i dalej. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Bóg Wszechmogący jeszcze wcześniej przez Jezusa Chrystusa na tej ziemi założył swój święty Kościół, Eklezjas, zgromadzenie powołanych ludzi. I kiedy oni zgromadzali się w imieniu Jezusa, kiedy oni żyli, Jezus swoim świętym duchem po pięćdziesiątnicy objawiał się tam jako żywy Bóg działający pośród tego narodu i dawał im wyraźne świadectwo tego, że jest to miejsce poświęcone przez Niego, gdy Boży lud w imieniu Jezusa gromadzi się i oddaje chwałę Wszechmogącemu Bogu. Wtedy Duch Święty przebywa pośród tego narodu zbawionego krwią Jezusa. I Słowo Boże mówi tutaj, że na tą drogę do tej cudownej świątyni, kochani, ja nie chcę powiedzieć na tą drogę do tego domu modlitwy na Sudeckiej 3, tutaj ja włączyłem GPS-a i dzięki łasce Bożej i temu GPS-owi dojechałem. Ale ja o tym w ogóle nie mówię. Może i niektórzy z nas tutaj, a może i wcześniej tak było, zdarzyło się nam, że przychodziliśmy tutaj, obserwowaliśmy głoszone słowo, obserwowaliśmy, jak ludzie się modlą, patrzyliśmy na to. Jednym może wydawało się to dziwne, innym wydawało się takie całkowicie obce. Jeszcze inni mówili, tak jak i ja słyszałem, może nie u was, ale w innym miejscu, dobrze mi tutaj z wami, fajnie mi tutaj być. Ale ci ludzie, oni oprócz tego, że było fajnie, oprócz tego, że po prostu widzieli coś, oni nic więcej nie doświadczali w swoim życiu, a ja o tym nie mówię. Oni nie byli udziałem, nie mieli tego udziału w tym miejscu świętym, o którym Bóg mówi. W tym Eklezjas, Kościele Jezusa Chrystusa. Dopiero kiedy przychodzi na człowieka szczera pokuta, kiedy jego serce zostaje odnowione, kiedy sumienie oczyszczone krwią baranka, kiedy krew Syna Bożego, ona jest czynna w życiu tego człowieka, kiedy jego serce przemienia się i on podchodzi do ołtarza, o którym tam napisane, do tego ołtarza, gdzie trzeba złożyć ofiarę. On przychodzi na tą swoją duchową Golgotę, tam pokutuje szczerze. I potem świadomie, już doświadczając łaski Bożej, kochani, on idzie dalej, aby się obmyć. Może nie chodzi o grzechy, bo grzechy jego zmyte tam na Golgocie, ale chodzi o świadectwo życia jego. Ja chcę wejść w wieczne przymierze z Panem przez chrzest wodny. I wtedy wchodzi do wody, a pastor go, czy usługujący go, zanurza. Kochani, kiedy takie rzeczy się dzieją, Bóg daje świadectwo swojej łaski i doświadczenia, chrzcząc go Duchem Świętym, dając mu wewnętrzne przeżycie głębokiej społeczności z Bogiem i poświadcza mu: Ty jesteś moim dzieckiem, Ty jesteś w moich rękach teraz, dziecko moje, i Ty jesteś członkiem mojego Eklezjas, świętego miejsca, w którym ja chcę czynić cudowne dzieła, a Ty możesz ich doświadczać, kiedy będziesz trwał umiłowani, jak tutaj jest napisane, w szczerości serca, w pełni wiary i oczyszczony w sercu od złego sumienia i obmyty na ciele tą żywą wodą. Kiedy w tym będziesz trwał, będziesz szedł tą drogą, prostą drogą, będziesz miał społeczność z ludźmi, z braćmi i siostrami, będziesz przeżywał obecność Ducha Bożego, społeczność z Jezusem. Kiedy tak będzie w Twoim życiu, to ja już tak powiem swoimi słowami, to Bóg daje wtedy wgląd w tą duchową istotę swojego Kościoła. Daje Ci doświadczać tego, czego wcześniej absolutnie nie doświadczałeś. Ale umiłowani, niechaj tylko jednej tej cząstki zabraknie, czy szczerego serca,
czy obmytego krwią Jezusa sumienia i zostanie to sumienie zabrudzone. A nie daj, Panie Boże, serce nasze. Kiedy zabraknie tego, o czym tutaj jest napisane, tych podstaw, to wtedy odsuwamy się od tej drogi, na którą zostaliśmy w łasce Bożej postawieni, jako ta świątynia Jezusa Chrystusa, jako ten dom duchowy, o którym pisze apostoł Piotr. Otwórzmy to miejsce. Pierwszy list apostoła Piotra. Drugi rozdział. Od początku. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny, i wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Odrzuciwszy to wszystko, umiłowani, kiedy ja rozważam Słowo Boże, kiedy ja przyglądam się wielkości chwały Bożej, to wszystko mobilizuje mnie, zachęca mnie do tego, żebym ja nie miał nic wspólnego z tym, tym, co nieczyste. Odsunął się od tego, aby mieć społeczność z tym, co święte, aby być blisko tego, co cudowne i wspaniałe, bo wiem, że kiedy tamtego będę pragnął, to będzie, nie będzie mi dane. A też wiem, że kiedy tego będę pragnął, to tamto odsunie się wręcz samo, dlatego że w moim sercu będzie przebywało coś innego. Świętość i czystość oblicza wszechmogącego Boga. Dlatego tak ważnym jest nasza decyzja, odrzuciwszy, zostawiwszy, uniżywszy się. Jak cudowna rzecz przebywać w Kościele Jezusa Chrystusa. Ale ja nie mówię na tej sali dzisiaj, to jeszcze za mało, kochani. My możemy dzisiaj uśmiechać się tutaj, może być nam wspaniale i cudownie, ale ja zmierzam do czegoś głębszego. Ja chcę jakby trochę tak zapytać siebie i nas dzisiaj, czy my rzeczywiście tak żyjemy, jak tutaj jest napisane? Czy my tak chodzimy, mając tą świadomość, że żyjemy w tym eklezja, z tym duchowej istocie Kościoła Jezusa Chrystusa, w miejscu świętym, kochani, w którym, gdy przyjdzie Chrystus, gdy przyjdzie i usłyszymy głos trąby anielskiej i głos archanioła, wtedy podniesiemy oczy do góry i wtedy krzykniemy: Panie, wreszcie, oblubienica Twoja czekała Ciebie, oczekiwaliśmy Ciebie w tym cudownym miejscu, chodziliśmy i we dnie i w nocy, starając się zachować w czystości szaty swoje. I teraz nasze serca idą do Ciebie, nasza istota podąża do Ciebie. Jeszcze jedna rzecz, która tutaj jest napisana w tym 9, może w 10 rozdziale. Będę kończył już, ja wiem, że czas, on szybko biegnie. Kochani, 10 rozdział listu do Hebrajczyków i to, co już brat wspomniał przede mną. A ja tylko potwierdzam, dlatego że kiedy jechaliśmy tutaj, ja znam brata mojego i bardzo blisko staram się być z nim. Jakoś tak razem Bóg nas rodzi, wiecie. I ja wiem, że tak jak ja jechałem i wołałem do Boga i modliłem się: Boże, daj świadectwo dla tego narodu swojego, którego ukochałeś. Przemów do Niego, może tym czy tym słowem. Ja wierzę, że On to samo robił i tak samo walczył i bojował i modlił się o to, aby Bóg Wszechmogący, On dzisiaj był żywy pośród nas. Chwała Jezusowi za to, że ja wierzę. Ja tutaj zgiąłem kolana i stałem przed obliczem Wszechmocnego i z wami wszystkimi i przeżywałem obecność żywego Jezusa, kochani. Ale Słowo Boże mówi coś więcej. Tutaj jest napisane 10 rozdział i 11 wiersz. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę. Amen. Każdy kapłan sprawuje codziennie, nie tylko na nabożeństwie, kiedy wszyscy możemy sobie spokojnie siedzieć i modlić się. Nie tylko może tam gdzieś w pracy, jak było mówione, ale też i w domu, też i w małżeństwie mąż przed żoną, a żona przed mężem. Też i w rodzinie dzieci przed rodzicami, a rodzice przed dziećmi, jako eklesjas, Kościół Jezusa Chrystusa, zgromadzenie powołanych ludzi, obmytych świętą krwią baranka, który męczył się za nas, kochani. My pamiętamy to słowo zapisane w Słowie Bożym, pamiętamy to słowo, które apostoł Paweł kierował nie do jednego i do jednej osoby, ale powiedział: wy jesteście świątynią Ducha Świętego i Duch Boży mieszka w was. Kochani, nigdy nie jest tak, że ty jesteś świątynią Ducha Świętego. Amen. I ja, i każdy z nas. Ale niech nie przemawia w nas egoizm. Potrzebujemy siebie nawzajem, jeden drugiego. Potrzebujemy tej żywej społeczności, brata z bratem i siostrą z siostrą. I potrzebujemy miłości wzajemnej, aby nic, żaden mur, żadna przeszkoda nie była w sercach naszych, w sumieniach naszych, ale żeby wszystko przed obliczem Boga było odkryte w Chrystusie Jezusie. Niechaj tak będzie, kochani. Przyjdziemy do modlitwy teraz. Teraz staniemy przed obliczem tego świętego, który przebywa tutaj Duchem swoim świętym nad nami i w nas. Teraz zwrócimy się do Niego. Teraz, wiecie, On może spytać ciebie i mnie, tak jak spytał apostołów, uczniów swoich: za kogo, uczniowie moi, za kogo mnie uważacie? Uważacie wy? Za kogo wy mnie uważacie? Wiecie, kiedy ja zastanowiłem się nad tym pytaniem i jakby Chrystus dzisiaj stanął przede mną i ja bym spojrzał Mu w twarz, to ja bym nie musiał odpowiadać nic. On tym przenikliwym wzrokiem, kiedy przeniknąłby mojego serca, to ja wiem w jednej chwili, że On zna to, co ja dzisiaj, czym ja dzisiaj żyłem przez dzisiejszy dzień. On wie to, co ja, czym ja żyłem wczoraj i przedwczoraj. On zna cały mój tydzień. On wie, jak odnosiłem się, jakim byłem kapłanem w domu, jakim byłem kapłanem w świątyni Jego, jakim byłem kapłanem w pracy, jakim byłem kapłanem na co dzień. I On kiedyby spojrzał i powiedział: Jacek, za kogo ty mnie uważasz? Za kogo ty mnie masz? Ja bym skłonił swoje serce i powiedział: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, znasz moje świadectwo, Ty wiesz. Ja nie będę Jego mówił, kochani. Ja też chcę przychodzić w ręce Najwyższego Pana jako Jego dziecko i doświadczać często obmycia świętą krwią Jezusa, bo uczę się dbać o swoje szaty, aby one były czyste. Czy my tego potrzebujemy w życiu swoim? Czy my dzisiaj widzimy przed obliczem świętego, za kogo my Jego uważamy? Ludzie mogą nam powiedzieć, kochani, dobrze, może żona o mężu powiedzieć, za kogo ty uważasz Chrystusa? Może mąż o żonie powiedzieć, za kogo uważasz Chrystusa? I rodzice o dzieciach, i dzieci o rodzicach. Możemy brat o siostrze i siostra o bracie, ale dzisiaj o tym nie będziemy mówić. Dzisiaj staniemy przed wszechmocnym Bogiem i powiemy: Panie, Ty wiesz, że ja potrzebuję Ciebie jeszcze bardziej i jeszcze bliżej. Amen. Przyjdźmy do tegoż Jezusa. Amen.